Proszę Państwa, ja mam taką propozycję, tutaj rozmawiałem z organizatorami, tak żeśmy postanowili, tak, przede wszystkim musimy, no ja bym chciał, żebyście Państwo byli jak najbardziej zadowoleni, skoro mam właśnie spełniać tę rolę i rozumiem, że mamy dwie godziny, ale to są godziny, w tych dwóch godzinach chciałbym, żebyście Państwo jak najbardziej też jakby zaistnieli w sensie no, własnej aktywności, pytań. Wiem, że jesteście grupą taką, która jest aktywna, domaga się odpowiedzi na różne pytania, więc chciałbym naprawdę zostawić na to czas. Jest to troszeczkę dla mnie też trudne wyzwanie, bo sporo rzeczy jest do powiedzenia, ale z drugiej strony ja sobie tutaj w tej sekundzie, tak jak żeśmy rozmawiali, postanowiłem, że jednak troszeczkę tak zmodyfikuję ten temat, bo wiem, że Państwo się interesują też sprawami Muzeum Historii Żydów Polskich, prawda? I w ogóle tym, co się wokół tego dzieje, ale też od strony nie organizacyjno-administracyjnej, bo ja tutaj nic specjalnego nie wiem, natomiast od strony takiej właśnie merytorycznej, wystawienniczej, pewnych strategii i tak dalej. No ja mam tu ten wielki honor i odpowiedzialność, że razem z Barbarą Engelkin przygotowujemy tą galerię holokaustową w muzeum. Więc jeżeli to Państwa interesuje, to bardzo chętnie możemy o tym też porozmawiać. W związku z tym ja tutaj jakoś zmodyfikuję to moje wystąpienie. Ja chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć parę słów o takich źródłach kształtowania się tego stereotypa żydowskiego. I no myślę, że to jest rzecz niezwykle istotna, bo po pierwsze my jesteśmy wciąż jakby atakowani, znaczy no tak, no nie można się wyzwolić w dyskursie publicznym, prawda, w rozmowach, w debatach, no od takiego jakiegoś takiego profilowania właśnie poprzez stereotyp naszych poglądów, tego co mówimy i tego jak mówimy, więc warto się zastanowić nad źródłami. Ja bym właśnie chciał przede wszystkim nacisk położyć nie tyle na współczesność, znaczy na to, co obserwujemy, czego jesteśmy świadkami, znaczy to, na tą obecność stereotypu tu i teraz, ale raczej właśnie na źródło. Wydaje mi się, że warto nawet powiedziałbym pewnej takiej, no, jakby zdobycia oręża przeciwko temu, tej chorobie, która toczy dyskurs współczesny. Warto sięgnąć do źródeł i po prostu zastanowić się spokojnie nad tym, skąd wyrastają takie stereotypy. I gdzie leżą te głębokie źródła i wtedy sądzę jest łatwiej dawać sobie radę z tym, co się dzieje tu i teraz, prawda? Ale jeszcze zanim rozpocznę, to chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną okoliczność zupełnie przypadkową, mianowicie, zawsze istotną. Ja zawsze zwracam uwagę na miejsce. Dla mnie ważne jest miejsce. Miejsce jest istotne. Miejsce myślenia, miejsce w sensie absolutnie topograficznym właśnie. Miejsce, z którego człowiek myśli. No i tutaj jesteśmy w dość szczególnym miejscu, bo wiecie Państwo, że na tym obszarze Warszawy było getto, prawda? To był ten północny kraniec getta, więc to już jest jakaś taka sytuacja szczególna, prawda, tego naszego spotkania. Tu jesteście Państwo w pięknym nowym domu, więc to miejsce było przemielone, prawda, zniszczone i właściwie żadnych śladów już tak naprawdę nie ma. Wszystko jest sztuczne, no, można powiedzieć, ale samo miejsce istnieje, ono gdzieś jest utajone. No, jakbyśmy głębiej gdzieś pokopali w ziemi, to zobaczylibyśmy właśnie te gruzy, jakieś tam resztki cegieł i tak dalej. Także to getto w takim utajeniu istnieje. To jest jedna sprawa, no ale druga sprawa jest też niezwykle ważna. Mianowicie, dokładnie jak Państwo obejrzą się w tę stronę i zobaczycie ten budynek, widzicie Państwo, tu po drugiej stronie ulicy, to jest taki kompleks ojców Bonifratrów. gdzie jest mięso, są jakieś tam przychodnia zdrowia i tak dalej, ale jest również taki dom starców. I w tym domu starców, w oknie wychodzącym na nas, to jest, jeśli się nie mylę, drugie piętro, mieszka pani Irena Sendlerowa. I ona może nas też widzieć w tym momencie, możemy się spotkać wzrokiem tak naprawdę. To jest absolutnie możliwe. No więc to też chciałem Państwu uświadomić, że jesteśmy w takim miejscu. Mówienie o stereotypach żydowskich, czy antyżydowskich, czy takich właśnie takich stereotypach, które, no, które tą cały negatywny wymiar Żyda odsłaniają, jest mówieniem o jakiejś o jakiejś irracjonalnej tajemnicy. Od tego chciałem zacząć. Znaczy, ja się nie będę jakby dłużej zatrzymywał nad, chociaż to przygotowałem sobie też nad pojęciem stereotypu i tak dalej, bo jednak muszę tutaj pewne rzeczy przeskoczyć. Ja rozumiem, że Państwo tak czy inaczej orientujecie się, ja tylko powiem, że wskażę na etymologię, która jest znamienna, prawda? Że ten stereotyp to jest, pochodzi od greckiego stereos, czyli stężały, twardy, i typos, wzorzec. I w tej etymologii mamy jakby cały sens tego pojęcia. Po pierwsze trwałość, twardość, niepodatność na zmiany, prawda? No i wzorzec, czyli coś, co jest odwzorowane, coś, co jest jakby reprezentacją, czy ma być reprezentacją jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Ta reprezentacja jest trwała, niezmienna, prawda? I to, co w stereotypach jest najbardziej znamienne, to jest właśnie ta niepodatność na zmiany w sensie jakby ewolucji czasowej i również niepodatność na zmiany w sensie napływania nowych informacji. Znaczy, stereotyp jest kompletnie niezależny od tego, czego się dowiadujemy tak naprawdę o świecie w jakichś naszych działaniach poznawczych, prawda? Znaczy, to jest istotne. Znaczy, można dużo mówić, można drążyć, można odsłaniać, można poznawać, prawda? Ale fenomen stereotypu polega na tym, że on jest tak jak ten korek taki, prawda? My się wciąż na tej wodzie unosi na powierzchni i właściwie jest bardzo mało podatny na zmiany. To jest to, na co chciałem zwrócić uwagę i to, z czym jesteśmy nieustannie konfrontowani, prawda? I rozumiem, że Państwo wszyscy jesteście zaangażowani w jakąś taką czy inną działalność na polu tego jakby zmieniania mentalności, prawda? I tak czy inaczej może zdarzać się Wam taka frustracja, prawda, że no, tyle się robi, tyle się pracuje, a jakby mało widać efektu. To jest siła stereotypu. To jest siła stereotypu, ta negatywna siła. Natomiast bardzo chciałbym podkreślić to, że stereotyp nie jest pojęciem jakby absolutnie jednoznacznie negatywnym, w sensie właśnie pewnego obszaru wiedzy o ludzkim poznaniu, tak bym to określił. Można powiedzieć wręcz, że stereotyp jest czymś absolutnie niezbędnym w procesie ludzkiego poznania, a łączy się z takimi elementarnymi mechanizmami ludzkiego poznania, jak właśnie dążenie do kategoryzacji czy uogólnień. Prawda? To są elementarne mechanizmy ludzkiego poznania, poza które no, trudno wyjść. My tak działamy, nasz umysł w ten sposób funkcjonuje, prawda? Że zawsze sobie jakoś kategoryzujemy dane, które do nas spływają, prawda? Jakoś porządkujemy, uogólniamy, abstrahujemy od szczegółów, prawda? I w tym momencie właśnie wkracza stereotyp, który jest uogólnieniem, prawda? Który jest jakimś takim wyborem z nieskończonej ilości cech. Zatem druga istotna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że stereotyp jest czymś jakby, czy myślenie stereotypami jest czymś po prostu nieusuwalnym w procesie poznania, prawda? I teraz gra się toczy o co? Gra się toczy o świadomość tych mechanizmów. My musimy być świadomi tych mechanizmów. Tak jak wszelkie działania publiczne tak czy inaczej opierają się na pewnych mechanizmach perswazyjnych, prawda? My jakoś chcemy i musimy oddziaływać na swoich odbiorców i państwo dokładnie robią to samo w swojej pracy, prawda? Musicie opracować jakąś strategię oddziaływania, chcecie coś przekazać i żeby to zrobić, musicie robić to w jakiś sposób, tak żeby to dotarło do waszych odbiorców, żeby oni się przekonali. Perswazja to jest nakłanianie do czegoś, prawda? Więc każda działalność publiczna, każda komunikacja publiczna zakłada w sposób konieczny takie działania perswazyjne. Ale perswazja może być, nie wiem, no tak jak użycie noża, prawda? Nóż można używać do czynności kuchennych różnych i można nim zabić człowieka, prawda? Więc tymi mechanizmami językowej perswazji można też działać jakby w szlachetnym celu, ale można też działać na szkodę odbiorcy, można go oszukiwać, można nim manipulować. W związku z tym jedyną obroną przed manipulacją jest świadomość mechanizmów, które powodują manipulację. Trzeba być tego świadomym. Tak samo jedyną obroną przed stereotypem jest świadomość tego. Świadomość takich właśnie niebezpieczeństw, które niesie ze sobą stereotyp, uproszczeń, zafałszowań obrazu. Świadomość tego, że tak jak klasyczny teoretyk, no taki człowiek, który jakby pierwszy sformułował teorię stereotypu, Walter Lippmann w swojej książce Public Opinion w 1922 roku, on nazwał stereotypy obrazami świata w ludzkich głowach. To są tak naprawdę stereotypy. My nie kontaktujemy się ze światem realnym, tylko najczęściej z obrazami tego świata, które sobie wytwarzamy w naszych głowach, prawda? I to są właśnie stereotypy. To są właśnie stereotypy. Najszersze pojęcie, prawda? A my teraz będziemy mówić o stereotypach narodowych, o tych stereotypach etnicznych. Bo w ogóle najczęściej przedmiotem studiów różnych i tak dalej, zresztą literatura na ten temat jest olbrzymia. Ale no właśnie podkreślam, że nie sposób w ogóle poruszać się po świecie bez tych obrazów w ludzkich głowach. No. I teraz przejdźmy już do Żydów. Chciałem Państwu uświadomić, coś, co na pewno przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale warto tak po prostu krok po kroku przyjrzeć się temu, co może być odpowiedzialne, jaka sytuacja może być odpowiedzialna za tak trwały i tak negatywny stereotyp Żyda i powiedziałbym to w kulturze europejskiej w ogóle, prawda? W kulturze europejskiej w ogóle, bo chciałbym tutaj przytoczyć taką no, wyrażoną w sposób bardzo mocny i typowy dla tego autora taki jakby wykluczający sprzeciw i taki absolutystyczny. Myślę tutaj o Henryku Grünbergu, który pisze i wielokrotnie powtarza, że prawda, nie byłoby Holokaustu bez tej wielowiekowej, dwutysiącletniej tradycji niechęci wobec Żydów, nienawiści wobec Żydów, która tkwi w kulturze zachodniej Europy, chrześcijańskiej Europy. Diasporowi Żydzi tu w Europie spotykali się właściwie od początku z taką właśnie niechęcią. Trzeba się zapytać, co jest źródłem tej niechęci. I powtarzam jeszcze raz, że wkraczamy w tej chwili w jakiś obszar tajemnicy. W obszar tajemnicy. W obszar no, wykraczający poza jakieś racjonalne możliwości wytłumaczenia, albo inaczej mówiąc, w obszar sakrum, prawda? Ponieważ to sakrum jest tym elementarnym, fundamentalnym źródłem wydaje mi się, obrazu Żyda w kulturze europejskiej. I jeśli można by wskazać na taki właśnie filar tego myślenia o Żydzie w kulturze europejskiej, to niewątpliwie tym takim fundamentalnym stwierdzeniem, taką fundamentalną konstatacją jest ta wywiedziona z Ewangelii, prawda, konstatacja o Żydach, którzy ukrzyżowali Chrystusa. Zatem wydaje się, że pierwszą odsłoną tego stereotypu żydowskiego, który powstaje, kształtuje się w chrześcijańskiej Europie, jest taki obraz Żyda jako bogobójcy. Żyd jako bogobójcy. To jest ten najstarszy stereotypowy wizerunek. Specyficzny dla postawy, którą trzeba nazwać chrześcijańskim antyjudaizmem i bardzo wyraźnie odróżnić od pojęcia antysemityzmu. Prawda? Myślę, że w takim potocznym sądzę, że w takim potocznym myśleniu to się miesza, prawda? A ja jeszcze chciałbym później też nawiązywać do tych rozróżnień, bo wydają mi się one istotne. Mianowicie naprawdę czym innym jest antyjudaizm, czym innym jest antysemityzm. Najprostszy przykład, tutaj powołam się na taką, na książkę, na takie wielkie, trzytomowe dzieło Raula Hilberga, amerykańskiego historyka, takiego klasyka historiografii Holokaustu, które to dzieło powstało jakby równolegle z procesem Eichmanna, na początku lat 60. było wydane i stanowi do dziś taką, no, taką fundamentalną pozycję. I Hilberg w sposób niezwykle syntetyczny, wręcz no, w postaci takiej tabeli, jakby pokazuje taką ewolucję postaw wobec Żydów w Europie chrześcijańskiej od początku istnienia chrześcijaństwa jako państwowej religii, czyli od Konstantyna, prawda, od tego, kiedy religia chrześcijańska, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, do nazizmu. I ten kierunek ewolucyjny jest taki. Jeśli określimy tą pierwszą, ten pierwszą fazę postaw antyżydowskich mianem właśnie chrześcijańskiego antyjudaizmu, to znaczy tej niechęci do Żydów jako wyznawców judaizmu, prawda? To by takim odpowiednikiem tej postawy w działaniu społecznym jest dążenie do konwersji Żydów, prawda? Więc z jednej strony jest chrześcijański antyjudaizm, nie znosimy Żydów jako wyznawców judaizmu. Więc konsekwencją tego jest konwersja. Dążymy do tego, żeby oni przestali być Żydami rozumianym jako wyznawcy judaizmu, tymi Żydami z małej litery pisanymi, prawda? W katedrze w Bambergu jest taka są takie dwie słynne rzeźby na portale. Eklezja i synagoga. I ta synagoga jest taka z opuszczoną, to są dwie kobiety, prawda? I synagoga ma opuszczoną głowę i przewiązane oczy. No to jest fantastyczny w ogóle przykład tej fazy stosunku Europy chrześcijańskiej do judaizmu, kościoła chrześcijańskiego do synagogi, prawda? Kościół dąży do wchłonięcia tej synagogi, a synagoga jakby jest stoi z opuszczoną głową w poczuciu winy, jakiejś takiej niestosowności swojego istnienia, prawda? Już nic nie usprawiedliwia tego istnienia. Jak ja kliknę, to się zapali ten obrazek, tak? Bo będę musiał później, bo za chwilę już... O, okej, okay, wszystko dobrze.
Więc to jest dobry przykład takiej ikony, to jest taka dobra ikona tej pierwszej fazy, o której mówię. I teraz następuje, no ale ci nie chcą się nawracać. A chrześcijanie chcą ich nawrócić naprawdę z najszlachetniejszych intencji. No, po prostu chcą ich ocalić, chcą, żeby oni dostąpili zbawienia. I w ogóle są niepomiernie zdziwieni, że Żydzi no, nie chcą się uratować, że tak powiem, przed ogniem piekielnym. I ten kontrakt jakby nie funkcjonuje tak naprawdę. Nie funkcjonuje, więc to są oczywiście to skrajne takie jest uschematyzowanie tej historii, prawda? Tych 2000 lat, państwo jesteście oczywiście tego świadomi. Więc następuje jakby druga faza. Już ten chrześcijański antyjudaizm właściwie się wypala, prawda? I następuje nowa faza. Właśnie faza antysemityzmu, gdzie niechęć jest skierowana nie do Żydów jako wyznawców judaizmu, ale do Żydów jako Żydów, jako przedstawicieli na razie pewnej, nie wiem, grupy narodowościowej, prawda? A potem od, powiedzmy, drugiej połowy XIX wieku, od tych klasycznych pism twórców rasizmu, jako donosicieli konkretnej rasy, do Żydów, w którym płynie żydowska krew. I jeśli mamy świecki antysemityzm, to z kolei korelatem tej postawy są działania zmierzające do wygnania Żydów, ekspulsji, wyrzucenia, oddzielenia ich, prawda? Jak w tej pierwszej fazie można by sparafrazować postawę antyjudaistyczną w ten sposób: nie możecie żyć między nami jako Żydzi, ale jako nie Żydzi, proszę bardzo. Przeszkadza nam tylko to, że jesteście wyznawcami judaizmu, bo to jest w ogóle jakaś aberracja. To jest w ogóle niemożliwe, prawda? To w tej drugiej fazie parafraza byłaby już inna. Nie możecie żyć między nami. To już nie jest ważne. Już nie interesujemy się waszą religią, waszym wyznaniem. Przeszkadzacie nam jako ludzie. Jako Żydzi. Dlatego, że jesteście Żydami. Zatem cały ten ciąg właśnie wygnań, separacji, prawda, spychań do różnych gett i tak dalej, od wygnania z Hiszpanii do planu Madagaskar, prawda, taka ogromna jakaś takie przesło. I to jest przez te 2000 lat chrześcijaństwa i to się dokładnie to samo dzieje się w III Rzeszy i tak naprawdę dokładnie taki sam wymiar mają ustawy norymberskie, prawda? Tutaj się jakby zasadniczo w sensie legislacyjnym nic nie zmienia i tenże Hilberg buduje takie tablice, taką konkordancję prawodawstwa chrześcijańskiego, różnych dekretów soborowych z dekretem z III Soboru Laterańskiego z 1179 roku o separacji Żydów i z IV Soboru Laterańskiego z 1215 roku o piętnie żydowskim. Prawda? Żydzi muszą nosić jakiś znak ich odróżniający. W krajach niemieckich to był taki szpiczasty kapelusz, prawda? W innych krajach, na przykład w Wenecji to była żółta jakaś tam chusta, prawda, dla kobiet, jakaś żółta łata, w każdym razie takie czy inne piętno, które odróżnia, segreguje, prawda? Nie może być sytuacji zamącenia, nie może być sytuacji tego, że my tutaj siedzimy i nie wiemy, kto jest Żydem, prawda? I kiedy papież Paweł IV w 1555 roku wydaje bullę cum nimis absurdum, która to bulla jest po prostu aktem założycielskim getta w Rzymie, w 1555 roku to getto w Rzymie powstało, to pierwsze słowa bulli, od których właśnie się zawsze tytułuje bulle, cum nimis absurdum, one brzmią mniej więcej tak. Ponieważ niedorzecznością jest, żeby Żydzi i chrześcijanie chodzili razem po ulicach, my, papież Paweł IV, zakładamy getto, prawda? Więc jakby naziści do pewnego momentu niczego nowego w polityce przeciwko Żydom nie wymyślają, są po prostu kontynuatorami pewnej tradycji. Ale następuje radykalny, dramatyczny przełom w pewnym momencie. I kiedy ten przełom następuje, to tutaj trudno wskazać na konkretną datę. Spierają się historycy w ogóle o to, czy jest jakaś, czy jest jakiś rozkaz, prawda, ostatecznego rozwiązania, przeprowadzenia ostatecznego rozwiązania, czy jest jakiś dokument, czy nie, no do tej pory żadnego dokumentu nie znaleziono i go, jestem przekonany, nikt nigdy nie znajdzie. Kiedy się zaczyna to ostateczne rozwiązanie, prawda? Jak ono przebiega, czy to ono było już wcześniej postanowione, czy on się tak jak, i to jest jedna grupa historyków, która mówi, że właśnie tak, że było takie postanowienie, a później były tylko drogi realizacji, a inni historycy twierdzą, że właściwie to się tak jakby kształtowało w zależności od okoliczności. No Niemcy najechali Rosję, Rosja się rozpadła, w bardzo krótkim czasie ogarnęli te wielkie tereny wschodnie, gdzie było mnóstwo Żydów, no i zaczęli po prostu ich zabijać. No i te pierwsze akcje masowej zagłady, prowadzone przez Einsatzgruppen w tych dołach śmierci, prawda, one są tym preludium zagłady, ale one nie są jeszcze ostateczną zagładą, to znaczy tym ztechnologizowanym procesem, tą taśmą produkcyjną, prawda. Tak czy inaczej, to nas w tej chwili nie interesuje, czy jest rozkaz, czy nie było rozkazu i kiedy to się zaczyna, ale właśnie z chwilą masowej zagłady następuje trzeci okres w dziejach Europy chrześcijańskiej w stosunku do Żydów. I tu Niemcy są absolutnymi pionierami, prawda? I to jest ich twórczy wkład w te 2000 lat. I kontynuując tok myślenia Hilberga, można tutaj hasła tutaj wpisać w tą tabelę. Tak jak tam był świecki antysemityzm, to w tym trzecim etapie jest po prostu nazistowski antysemityzm. Nazistowski. I to jest po prostu albo po prostu zwyczajnie nazizm, prawda? I korelatem tej postawy jest zagłada. I teraz parafrazą są słowa "nie możecie żyć". Gdzie Państwo, gdybym ja to napisał na tablicy, to zazwyczaj tak robię, jeżeli o tym mówię, to widać w dramatyczny sposób, widać jak ta parafraza się kurczy, prawda? Nie możecie między nami jako Żydzi, nie możecie żyć między nami i nie możecie żyć. Prawda? Więc wszelkie nasze rozważania o antysemityzmie, o stereotypach antyżydowskich i o tym, że one prowadzą te stereotypy do, będziemy o tym za chwilę jeszcze szerzej mówić, mogą prowadzić do ostatecznego rozwiązania, mogą prowadzić po prostu do zagłady. Muszą przebiegać w świadomości, znaczy musimy sobie uświadomić, że jest zasadnicza różnica między chrześcijańskim antyjudaizmem, między tym właśnie tym papieżem nieszczęsnym Pawłem IV z tego Rzymu, prawda, który później takie trójki tam posyłał do Rzymu, bo getto rzymskie po to było tak naprawdę zamknięte, żeby Żydów właśnie nawracać, żeby ich zgromadzić w jednym miejscu i oni w sobotę, to taka perfidia, a właśnie zresztą w sobotę przychodzili tam dominikanie z jakimiś jeszcze innymi i prawda, chodzili po domach i wzywali Żydów do kościoła i tam w tym kościele oni odbywali takie intensywne kursy, prawda, katechetyczne właśnie, no tak to można nazwać. Więc to jest zupełnie co innego niż właśnie ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia 60 lat temu, prawda? To są, znaczy od antysemityzmu właśnie, jak go nazwać, ekonomicznego, czy od antyjudaizmu, antysemityzmu ekonomicznego, jakiejś konkurencji, takiej śmakiej, do antysemityzmu eksterminacyjnego czy eliminacyjnego, jest naprawdę daleka droga. Więc po pierwsze Żyd jako bogobójca. To jest ten fundament, wydaje mi się. I to jest bardzo... Taki problem mam z tymi okularami zawsze. No.
Tak? Ja bym proponował zachować, dobrze? Jeśli Państwo się zgodzą i później to proszę zapisać i... I tutaj mam taką rycinę z XIII wieku, znaczy to jest taka ilustracja w kodeksie, prawda? Aaron syn diabła. Bardzo wczesne przedstawienie Żyda jako diabła właśnie. Bo to jest po tym bogobójcy, jest to drugi taki jakby druga odsłona, drugi element tego powiedziałbym właśnie tego stereotypu żydowskiego bezpośrednio związanego z wymiarem sakralnym, prawda? Bo skoro Żydzi zabili Chrystusa, bo przecież oni krzyczeli krew Jego na nas i na syny nasze, to oni są, to nie ci Żydzi z czasów Chrystusa są zabójcami, ale wszyscy Żydzi żyjący we wszystkich epokach, również tu i teraz. To jest sens tego stereotypu Żyda jako bogobójcy. Że się rozciąga to oskarżenie bogobójstwa na wszystkie pokolenia i aktualizuje się je. Ono jest aktualne zawsze i wszędzie. I ilustracją tego jest ów cytat: krew Jego na nas i na syny nasze. Więc jeśli oni zabili Chrystusa i jeśli, tak jak mówiliśmy, uparcie odmawiają przyjęcia chrześcijańskiej dobrej nowiny, no tak przecież oczywistej, prawdziwej, zbawczej, prawda, jedynej, no to dlaczego tak się dzieje? No to jedyną odpowiedzią jest to, że no po prostu Żyd nie jest człowiekiem w takim normalnym sensie tego słowa, prawda? Takim jak chrześcijanin. Żyd jest, ma jakąś odmienną naturę. No, kto się boi wody święconej? Prawda? Jeden z opatów w Klini, opactwa no, słynącego z przecież no, no, jednego z najwspanialszych przykładów bogactwa kultury średniowiecznej, prawda? Petrus Venerabilis, opat z Klini, pisze tak: doprawdy wątpię, czy Żyd może być istotą ludzką, skoro nie poddaje się ludzkiemu rozumowi i nie zadowala się miarodajnymi wypowiedziami, tak boskimi, jak i żydowskimi. No więc, jeśli nie jest istotą ludzką, to jest istotą diabelską. Jest istotą demoniczną, prawda? Bestią jakąś, która zwalcza siły prawdy, dobra, no i stanowi największe zagrożenie dla cywilizacji chrześcijańskiej. I zwróćcie Państwo uwagę na ten taki stereotyp wywiedziony z tego starcia synagogi z eklezją, prawda, judaizmu z chrześcijaństwem, Żydów z Chrystusem, nakłada się już rozumiany w takim nowoczesnym antropologicznym sensie, nakłada się to napięcie między swoimi obcy, prawda? Jesteście antropologami, macie dokładnie tą świadomość w swoim, mówicie o różnych mniejszościach, prawda, o różnego typu wykluczeniach i tak dalej. No to spójrzmy z tej perspektywy na sytuację Żyda. On, Żyd, był takim modelowym przykładem obcego, który przez swoją obcość gdzieś zostaje jakby wpisany w taki kontekst demoniczny właśnie, taki groźny. Obcy jest groźny, obcy zagraża, obcy, który jest waloryzowany negatywnie, prawda, zagraża tej swojskości, prawda, stanowi jakieś niebezpieczeństwo. Ale jednocześnie mówię, że to jest nowoczesna antropologia, czyli ta opozycja obcy i swój ma charakter ambiwalentny.
to nie jest takie myślenie jak myślenie Bystronia, który pierwszy też pisał w taki tradycyjny, jakby etnologiczny sposób o tym rozdzieleniu między obcym i swoim, ale to jest to myślenie jakby już z jakiejś perspektywy no, tej antropologii czy fenomenologii religii Eliadego czy Rudolfa Otto, tak, że ten obcy jest groźny, ale jednocześnie jest fascynujący. Fascynuje, pociąga, prawda? Tak jak w ogóle sakrum w tych kategoriach eliadowskich, prawda? Jest i groźne, i wspaniałe zarazem. To jest to mysterium tremendum. To jest ta groza połączona ze świętością z jakąś fascynacją. Znaczy ta świętość. Świętość jest groźna i fascynująca zarazem. To jest istota świętości. Świętość nie jest jednowymiarowa. Świętość nie jest dobra w tym tradycyjnym pojęciu tego słowa. Świętość jest właśnie, objawia się w tym mysterium tremendum, w tej fascynacji i grozą, i wspaniałością. Więc Żyd w takich kategoriach zaczyna być postrzegany. Więc jest diabł. Czy mamy tam jeszcze jakiegoś diabła? Nie, to jeszcze nie mamy diabła. Później zobaczycie Państwo na samym końcu, jak te wyobrażenia z głębokiego średniowiecza w XX wieku wspaniale funkcjonują. Żyd jest diabłem, ale Żyd jest też antychrystem. Legenda o antychryście, który tak to przesłanie o tym, że antychryst się pojawi na końcu czasów, prawda, i stanie na czele wojsk szatana, żeby walczyć z siłami dowodzonymi przez Chrystusa, kiedy w tym Armagedonie się zetrą te wojska, ona się nakłada na żydowską tradycję odnoszącą się do Mesjasza, na oczekiwanie przyjścia Mesjasza. Mesjasz ma przyjść i być tym właśnie potężnym władcą. Pamiętacie Państwo, że przecież Chrystus jest tym innym Mesjaszem, nie tym, na którego czekają Żydzi, nie potężnym, ale mężem boleści, prawda? A nie tym, który przychodzi z mieczem. Więc Żydzi czekają na Mesjasza, no ale przecież Mesjasz już przyszedł, prawda? To Chrystus jest Mesjaszem, więc chrześcijanie rozumieją tak. Chrystus przyszedł, jest Mesjaszem, a Żydzi wciąż czekają na Mesjasza. No to jest jakaś taka niepodejrzana historia, prawda? To na kogo oni tak naprawdę czekają? Oni czekają na tego antychrysta właśnie, który ma się zetrzeć z Chrystusem. Więc nie czekają na dobrego Mesjasza, tylko czekają na złego antychrysta. Więc są jakby posłannikami antychrysta. W ten sposób ustalono definitywnie żydowskie pochodzenie antychrysta. I uznano, że Żydzi właśnie będą walczyć w wojskach antychrysta. Następne, właśnie tutaj mamy tego Żyda wiecznego tułacza. To jest też kolejna odsłona sposobów, w jaki, znaczy kolejny sposób, kolejny wzorzec w kategoriach, którego rozumiano, wyobrażano sobie Żydów. Tu już wciąż jeszcze, jak widzicie Państwo, nie uwalniamy się od tego źródła religijnego. Cały czas jesteśmy w tym obszarze sakralnym, prawda? Legenda o antychryście, przepraszam bardzo, legenda o Żydzie wiecznym tułaczu, Achasferusie albo Asferusie, jest bardzo stara i sięga XIII wieku. Nie będę tam tutaj dokładnie tego Państwu przytaczał. Najważniejsze jest taki jakby rdzeń tej legendy. Otóż odźwierny Piłata miał spotkać Chrystusa na drodze krzyżowej, na którejś z tych uliczek jerozolimskich, i miał potrącić Chrystusa, znieważyć tego Chrystusa. I nazywał się ten odźwierny Katafilus, popchnął Chrystusa. Chrystus się zatrzymał, on się spytał, dlaczego się zatrzymujesz? I wtedy Chrystus miał mu odpowiedzieć tak: idę, jak jest zapisane, i niebawem odpocznę, ale ty będziesz wędrował aż do mojego powrotu. I tak się stało. I okazuje się, że ten wieczny tułacz, który przez wieki dosłownie wędruje po tych ścieżkach od miasta do miasta, to jest ten Katafilus, prawda? Który jest, który nie może umrzeć i który, który dokonuje takiej straszliwej właśnie pokuty za ten akt wrogości wobec Chrystusa i jest skazany na wieczne wędrowanie. I te legendy już w XVI wieku były bardzo rozpowszechnione. Różni ludzie spotykali tego Achaszwerusa i rozmawiali z nim, prawda, różni biskupi, pojawiały się jakieś opowieści, prawda, i tak dalej. I bardzo często nawiązuje się w XIX wieku, w takiej literaturze XIX-wiecznej, romantycznej, do legendy Żyda wiecznego tułacza, prawda? Żyd wieczny tułacz wyobraża w ogóle jakby kondycję ludzką, prawda, w pewnym sensie, takiego człowieka wędrującego bez celu, skazanego. To jest cierpienie. To nie jest ta pozytywna wersja wędrówki jako pewnej metafory poznawczej. To jest raczej błądzenie. To nie jest wędrówka jako metafora poznawcza, ale to jest raczej błądzenie bez celu, skazanie na błądzenie. I tutaj mamy obraz Gottlieba właśnie pod tym tytułem Achaszwerus, ale jak porównacie Państwo tego Żyda wiecznego tułacza z ryciny francuskiej z połowy XIX wieku z Gottliebem, to widzicie, że to są jakby dwie różne wersje jakby tej legendy. Tu Achaszwerus jest, no, wydaje mi się, jakimś takim uosobieniem takiego ludzkiego cierpienia, prawda, zagubienia. A to jest bardziej groteskowa wizja, taka karykaturalna, prawda, deformująca, no. I charakterystyczna fizjonomika już jest tutaj taka żydowska, do której jeszcze wrócimy. No. Więc to jest ta następna odsłona. Bardzo często już na poziomie takiej, powiedziałbym, ludowego przekazu ta cała demoniczność Żydów ujawnia się w postaci właśnie mnożenia, wyszukiwania w Żydzie cech fizjonomicznych czy w ogóle fizycznych odróżniających go od człowieka. Prawda? Żyd jest diabłem. Tak, tak, tak. Za chwileczkę Państwo usłyszycie, co mam na myśli. Żyd jest diabłem, a więc często jest przedstawiany z rogami, z jakimś ogonem. Mało tego, w XIII wieku, w XIV wieku spotykamy się z takimi wyobrażeniami na tych iluminacjach różnych ksiąg głęboko symbolicznymi. Żyd siedzący na koźle, do który dosiada kozła i dosiada go tyłem. Tyłem, to znaczy twarz ma zwróconą do ogona. Kozioł jest takim zwierzęciem diabelskim bardzo często. Jest to takie ulubione zwierzę diabła. Prawda? I ten związanie Żyda z kozłem później się jakby przenosi do takiego fizjonomicznego wyobrażenia tej charakterystycznej żydowskiej koziej bródki. Prawda? Znaczy religijni Żydzi mają tą brodę, prawda? I to jest jakby element ich wyglądu, który jest związany bardzo to jest tak jakby strój religijny, jeśli można powiedzieć strój, prawda? Natomiast w tych karykaturach zobaczycie Państwo, że ta broda jakby modyfikuje się w jakiś tam sposób i upadamy się do takiej właśnie koziej bródki. To się wszystko bardzo jakoś w sposób taki znamienny łączy z kozłem, ale te nieludzkie cechy żydowskie, na przykład tak zwany fetor judeorum, bardzo wiele o tym pisali różni autorzy średniowieczni. Na przykład jest taki poeta z XIII wieku, Siegfried Helbing, który w ogromnym poemacie, ja Państwu oczywiście daruję ten poemat, ale nie omieszkam zacytować dwóch czy trzech wersów, pisze tak. Nigdy w świecie tak wielkiej krainy nie było, aby 30 Żydów jej nie nasyciło smrodem i niewiarą. Smród żydowski jest bardzo, czyli ten fetor judeorum, jest bardzo charakterystyczną cechą takiego stereotypowego wyglądu Żyda. I ten smród żydowski bierze się z różnych jakby przyczyn. Bardzo często, tu już nie zdążyłem tu przynieść takiego bardzo ciekawego wizerunku renesansowego, chyba z XV wieku, czy XVI, z początku XVI, Żyda i Żydówki. I Żyd trzyma wiązkę czosnku, prawda? I ten czosnek powoduje fetor i w ogóle zapach czosnku jest tym takim nieodłącznym atrybutem Żyda. Jakiś Państwo, którzy trochę się orientują w tej kuchni żydowskiej, wiedzą, że czosnek wcale nie jest jakimś szczególnie ulubionym i stosowaną przyprawą, czy prawda? No, czosnek jest właśnie tym stereotypem żydowskim, prawda? Żyd śmierdzi czosnkiem, prawda? I on trzyma ten czosnek właśnie, ale smród żydowski też płynie ze szczególnego typu jakby fizjologii żydowskiej. Otóż Żydzi cierpią na pewne osobliwe i skryte niedomagania, które są dla nich tylko charakterystyczne i chrześcijan nie tykają. I przede wszystkim Żydzi są postrzegani jako ludzie, którzy cierpią na różnego rodzaju choroby krwi. To też można tłumaczyć jakby w takim porządku symbolicznym, prawda? Tą krew chrystusową, którą Żydzi rozlali i którą jakby sami na własne życzenie, na swoje głowy i na głowy swoich potomków jakby przywołali, no to ona się tutaj odzywa. I teraz tak, proszę się jakby uzbroić tutaj w taką powagę w tej chwili, bo ja cytuję średniowiecznych autorów, czy na podstawie średniowiecznych autorów te różne diagnozy takie medyczne. Otóż co jest charakterystycznego, między innymi, co się dzieje z krwią charakterystycznego u Żydów? Otóż u Żydów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przechodzą menstruację. Obfite krwotoki. Chorobą charakterystyczną dla Żydów są hemoroidy na przykład. Ropienie migdałów, skrofuły różnego rodzaju. Szczególna bladość też jest charakterystyczna, która jest też związana z zakłóceniami, prawda, krążeniowymi. No, różne te choroby skórne, a także smrodliwe, cieknące, otwierające się nieustannie wrzody. To jest właśnie charakterystyczne dla Żydów. Jakby z takim obrazem, taki obraz był przekazywany, prawda, w pismach medycznych. Tak Żyd był postrzegany. Dalej, kolejna odsłona. Już teraz dalej jesteśmy od tego sakralnego jakby centrum, prawda? A przechodzimy do pewnej takiej obyczajowości, codziennych kontaktów i tak dalej. Ale gdzieś na pograniczu tego sakrum i profanum, jeśli można tak powiedzieć, jest taka wersja z tego stereotypu Żyd jako czarownik. Czy ja mam tutaj... Nie mam... A to później, to na razie zdaję. Żyd jako czarownik. No i Żydzi byli oskarżani o praktyki magiczne. Między innymi tak można sobie uświadomić dzisiaj, no odpowiedzieć tak bardzo prosto, no to pytanie dlatego, dlaczego, bo po pierwsze, no odrębność Żydów, religijno-obyczajowa była manifestacyjna, prawda, odrębność. Poza tym język był absolutnie też nieodrębny, prawda? Ja nie mówię tutaj o różnych wersjach języka jidysz, który przecież są też różne na ten temat stanowiska, czy to jest w ogóle odrębny język, czy to jest dialog, teraz nie dialog, tylko dialekt. Teraz przeważa jednak koncepcja, że to jest po prostu język, osobny język. No ale tak czy inaczej on wywodzi się z tego substratu dolnoniemieckiego, prawda, dialektu. Więc on mógł być jakoś zrozumiany, ale język hebrajski, język święty był absolutnie hermetyczny, prawda? I teraz wyobraźcie sobie Państwo Żydów, którzy się zbierają w jakichś takich miejscach, w jakichś domach, mówią po hebrajsku, odprawiają jakieś praktyki, prawda, w ogóle niedostępne dla ludzi z zewnątrz, no to stanowiło jakby podstawę takich właśnie wierzeń, że to jest właśnie jakaś magia. I papież Pius V, uzasadniając wygnanie Żydów z państw papieskich w roku 1569, a więc 14 lat po utworzeniu getta w Rzymie, pisze między innymi tak: najgorsze z tego jest, że Żydzi uwodzą wiele nieroztropnych i słabych osób za pomocą swych szatańskich iluzji, wróżb, zaklęć oraz sztuk magicznych i czarów, skłaniając je do wiary, że przyszłość daje się przepowiedzieć, że skradzione mienie i ukryte skarby można odzyskać i że wiele innych spraw można objawić. No i następny, tutaj już tego króciutko, Żydzi jako truciciele. Bardzo zakorzeniony w świadomości obraz Żyda, zatruwającego studnie podczas czarnej śmierci, prawda, 1348-49, tej potwornej dżumy, która 1/3 Europy wycięła w pień, prawda. Żydzi byli gromieni, paleni jako winni dżumy. Żydzi byli jednym znaczy zatruwanie studzień przez Żydów potraktowano jako jedną z możliwości, jedno z tłumaczeń, dlaczego zaraza się szerzy w Europie. No i Żydzi grają taką rolę truciciela. Jednym, ja myślę, że są takie dwie przyrodzone dla Żydów role, niemal nieodłącznie związane z wizerunkiem Żyda. To jest Żyd lichwiarz, prawda? I Żyd truciciel. Żyd lichwiarz, bo chrześcijanom nie wolno było prowadzić lichwy. Żydzi mogli legalnie prowadzić, po prostu pożyczać pieniądze na procent, z czego korzystali królowie i książęta i możnowładcy. Dlaczego chrześcijanom nie wolno było prowadzić praktyk lichwiarstwa? Wiecie Państwo? To jest w ogóle bardzo poważny problem, teologiczny. Ja nie mówię tutaj o ekonomii, o teologii. No to była motywacja teologiczna.
Pieniądze były bezprawne. Bezprawnie mogli chrześcijanie czekać korzyści.
No właśnie, ale dobrze, to idźmy w tym kierunku, ale jest bardzo bez pracy, ale jak się mnożyły te pieniądze? To, że one były brudne, to jest efektem tego właśnie, tego szczególnego działania, które wykorzystywali Żydzi. Jak się mnożą pieniądze pożyczone na procent? Dlaczego? Co się dzieje, że ich jest więcej nagle? No, że ten, który pożycza 100 zł, to odbiera, no, w zależności od właśnie procentu, odbiera 150 albo 170. Co jest tym czynnikiem, który pomnaża pieniądze?
Czas,
dokładnie. Czyli lichwa jest rajfurzeniem czasu, jest prostytuowaniem czasu, a czas jest świętym darem Boga. W związku z tym chrześcijanom nie wolno rajfurzyć czasem. Mogą jakby uzyskiwać pieniądze czy zarabiać pracą rąk własnych, prawda? Ale nie wykorzystywać, nie profanować, nie prostytuować dar Boga, czyli czas. A Żydzi to robią. Więc Żydzi, zwróćcie Państwo znowu uwagę na tą perfidię. Z jednej strony absolutna, wielcy bankierzy żydowscy, którzy, no, dzięki którym wielkie, najważniejsze wojny w Europie były prowadzone, wszystkie inwestycje jakieś i tak dalej, oni pożyczali te pieniądze, a z drugiej strony byli ludzie, którzy hańbią każdym swoim zachowaniem, każdym dniem, hańbią Boży dar, prawda? Więc to jest lichwiarz, no i ten lichwiarz jest nieustannie jakby w świadomości, ten Żyd z pieniędzmi, z tym workiem pieniędzy, zobaczycie też Państwo później te wyobrażenia. No i z drugiej strony truciciel, Żyd, który czyha na życie chrześcijanina, zatruwa. Tu są jeszcze takie mniejsze, takie jakby drobniejsze wersje tego trucicielstwa. Mianowicie były liczne w różnych miastach, były liczne zakazy kupowania przez chrześcijan mięsa i innej żywności od Żydów. prawda? Podyktowane albo obawą przed otruciem, czy skalaniem tej żywności, albo po prostu przed tym, że Żydzi nie byli godni sprzedawać żywności chrześcijanom. Dlaczego? Bo były takie popularne przesądy, że Żydzi zanim sprzedadzą mięso chrześcijanom, to każą siusiać na nie swoim dzieciom. Lub w jakiś inny sposób czynią to mięso niezdatnym do spożycia. I to są średniowieczne przeświadczenia. I teraz błyskawiczną taką podróż zrobimy do okupacyjnej Warszawy. I w okupacyjnej Warszawie na szybach tramwajów czy na murach kamienic są plakaty rozlepiane, antyżydowskie, takie okupacyjne, przez okupanta drukowane, prawda? I tam są takie wierszyki i obrazki, jak to Żyd pluje do mleka, jak to, prawda, gdzieś tam tą śmietanę dosypuje do tej śmietany, jakieś robaki i tak dalej. Więc to jest ta ciągłość, o której mówię. I na koniec dwa fundamentalne sprawy. Mianowicie, tylko już króciutko, no zobaczymy na ile to się uda. Mianowicie, sprawa profanacji hostii. Żyd, który profanuje hostię, to jest jedno z najczęstszych oskarżeń. No i jedno z takich najbardziej bezsensownych. W ogóle te dwa oskarżenia, o których będę mówił, brzemienne w skutkach, bo pociągające za sobą no po prostu ofiary cierpienia i śmierć na stosach ogromnej liczby tych nieszczęśników oskarżanych o te sprawy. One to jest domena, dziedzina jakiejś tajemnicy. No, ale spróbujemy troszeczkę tą tajemnicę wyjaśnić. Zatem zacznijmy od hostii. Dlaczego? O, zobaczmy na taki obrazek na przykład. To jest koniec XV wieku, prawda? I taka rycina pokazująca, jak Żydzi bezczeszczą hostię. Co, dlaczego ta hostia akurat stała się ważna? Skąd ta hostia tutaj w tej opowieści o Żydach się zrodziła? Więc sięgnijmy do historii Kościoła i do jakby historii dogmatyki chrześcijańskiej. Trzeba sobie przypomnieć, że doktryna o transsubstancjacji, to znaczy o tym, że w hostii przebywa w sposób realny Bóg, została przyjęta w Kościele katolickim dopiero na IV Soborze Laterańskim, tym samym zresztą, który te piętno antyżydowskie postanowił, to znaczy w 1215 roku. I od tej pory, od XIII wieku, hostia jest czczona. Konsekrowana hostia jest czczona publicznie. Tak? I to zapewne, można tak sądzić, ta zmiana w dogmatyce, to pojawienie się tego dogmatu spowodowało powstanie legend o profanowaniu hostii przez Żydów. Są tutaj dwie sprawy, na które chciałem zwrócić uwagę. Jedna taka czysto psychologiczna, że tak powiem, a druga, no nie wiem, bardziej teologiczna. Otóż było takie, wydaje mi się, to jest pewna interpretacja, prawda? Może, znaczy nie chciałbym tutaj jakby za bardzo posuwać się za daleko w rekonstruowaniu pewnego toku myślenia, prawda, ludzi tamtego czasu, ludzi Kościoła tamtego czasu, ale można przypuszczać, że rodziło się takie oczekiwanie, że skoro jest ten dogmat, to jakby jest takie oczekiwanie, że ta święta hostia zaświadczy swoją świętą. Że ona o to pokaże, objawi cud. Pokaże, że jest tak naprawdę święta. Że ujawni się jakiś cud. I teraz, jak się mógł ujawnić cud? No właśnie w tej całej historii o profanowaniu hostii, ta historia o profanowaniu hostii jest historią o cudzie hostii. Zaraz to Państwu powiem. A po drugie, ten psychologiczny taki, taki element, to, to jest też takie przeświadczenie, że no skoro Kościół katolicki postanawia ustanowić, uznać dogmat o właśnie transsubstancjacji, uznać świętość hostii, uznać realną obecność Boga w hostii, to w sposób oczywisty Żydzi muszą też to uznać. Odwróćcie Państwo. W związku z tym ich zachowanie wobec hostii, zwróćcie Państwo uwagę na ten taki subtelny moment tutaj. To myślę, że to jest kluczowa sprawa dla zrozumienia w ogóle absurdalności tych oskarżeń. Żydzi się zachowują wobec hostii tak, jak chrześcijanie chcą, żeby się zachowywali. Czyli jeszcze inaczej, tak jak chrześcijanie myślą, że Żydzi zachowywali się zachowywaliby się wobec hostii, wierząc, że w hostii jest obecny Bóg. Prawda? No ale to jest myślenie jakby z perspektywy chrześcijańskiej, a nie z perspektywy żydowskiej. Żydzi nic nie mają do hostii, prawda? Znaczy istnienie hostii nie ma jakby... No to po prostu dla Żydów hostia jest kawałkiem prześnego ciasta, prawda? Niczym więcej. Co się dzieje? W jaki sposób cud się objawia w opowieściach o hostii? Dlaczego one są takie, o profanacji hostii? Dlaczego one są takie ważne? Tu sięgnijmy do drugiego obrazka i zobaczycie Państwo taką właśnie narrację. Narrację. To jest historia o jedna z bardzo wielu historii. Z jakich elementów ta historia się składa? Jaka jest typowa wersja opowieści o profanowaniu hostii? Otóż, element pierwszy. Żydzi przekupują chrześcijanina, aby się postarał o hostię, aby ją wykradł. Najczęściej, tutaj mówię to do pań szczególnie, najczęściej, wręcz regułą jest, że w tych opowieściach tym chrześcijaninem, który dał się przekupić przez Żydów i wykradł z kościoła hostię, jest kobieta. Jest kobieta. To kobieta kradnie hostię. Ona kradnie hostię i przynosi tą hostię Żydom. Tutaj jest też ten moment, prawda, wykradzenia hostii. I teraz Żydzi dostają do rąk hostię i ją profanują. Ta profanacja odbywa się w różny sposób. Depczą nogami, łamią, ale bardzo często jest ta profanacja odbywa się w postaci, znaczy po prostu dźganie nożem hostii, prawda? Oni ją dźgają nożem. I tu jest moment na cud. I ta dźgana nożem hostia zaczyna spływać krwią. Leje się krew z tej hostii, prawda? I tu się właśnie wydarza cud. I teraz w tych opowieściach następuje moment cudownej przemiany. Nie tylko, że hostia ujawnia swoją świętość i po to jest ta opowieść właśnie, prawda, żeby zaafirmować świętość hostii, ale po drugie, ta moc świętości, która się ujawnia, powoduje, że Żydzi doznają wstrząsu. I teraz albo tracą mowę, albo coś, albo nawracają się. Przynajmniej jeden z tych oprawców nawraca się. To też jest wszystko, proszę Państwa, bo tutaj mamy ten wzór, właśnie tak jak Prop stworzył tą morfologię bajki, my tutaj stworzymy taką morfologię tej opowieści o hostii. To jest wszystko bardzo zaczepione głęboko w konkretach historycznych i w przebiegu procesów o hostii. Dlaczego musi się Żyd jeden przynajmniej nawrócić? Dlatego, że najczęściej w procesach o profanację hostii właśnie świadkiem oskarżenia był nawrócony Żyd, który pod wpływem tortur zeznawał, opowiadał, ujawniał całą tą makabrę, która się działa. Więc tu się nawraca, Żyd ją właśnie opowiada. I trzeci obrazek, no to jest to pojmanie, prawda, Żydów, oni są schwyceni, ci przestępcy i odbyła się proces i tu na czwartym obrazku są paleni na stosie. No, nawrócony jest nawrócony.
Ale kobieta chyba, tak? Ta zbrodniczyni.
Nie, to kobieta w ogóle ma złą prasę, wie pan. Jeszcze się pojawi za chwilę kobieta. Jeszcze się za chwilę pojawi kobieta. Więc to jest profanacja hostii. I teraz druga sprawa. Właśnie mord rytualny. To oskarżenie, i tak jak o profanacji hostii, tak naprawdę my dzisiaj mało słyszymy, prawda? Jakoś to się zaciera, to oskarżenie w świadomości współczesnej. To tak o profanacji, o mordzie rytualnym wprost przeciwnie. O mordzie rytualnym wprost przeciwnie, i my tu w Polsce, i Państwo o tym doskonale wiedzą, mamy taką otwartą ranę, prawda, w tym Sandomierzu, i są te obrazy. Zobaczycie Państwo zresztą jeden z tych obrazów.
Który rok to był ten sobór, który ustanowił?
1215. I to jest to najdłużej uporczywie utrzymujące się oskarżenie. I też już nie chcę Państwu tutaj zanudzać Państwa tymi historią. Ono ma swoje korzenie przed Chrystusem w czasach starożytnych. Żydzi byli oskarżani o mordy rytualne. Także niech to na razie jeszcze w IV wieku przed naszą erą. Pierwsze oskarżenie o tym, że w świątyni Żydzi łapią cudzoziemca raz do roku i składają go w ofierze w świątyni, krojąc na kawałki. I to taki pan, właśnie taki Grek, pewien Demokritos, taki właśnie straszliwy antysemita, no mogę tak powiedzieć, tak napisał, prawda? I te oskarżenia jakoś tam się przewijają później taki autor pamfletów antyżydowskich w pierwszym wieku naszej ery. Apion to powtarza, że właśnie Żydzi składają w ofierze cudzoziemca, a właśnie cudzoziemskiego Greka, że go przez cały rok, że go porywają, że go tuczą przez cały rok, a później prowadzą, prawda, składają go w ofierze. Dla nas tu istotny jest taki też ten element teologiczny. Ofiarami mordów rytualnych, tych, które były przedmiotem oskarżeń już w Europie chrześcijańskiej, są dzieci. To jest bardzo istotne. Przedchrześcijańskie mordy rytualne były po prostu takimi mordami nie nacelowanymi na dzieci. Tu są dzieci. Dzieci niewinne, czyste dzieci, z których wytacza się krew, aby wypiec macę, prawda, z tej krwi. Mamy cały szereg męczenników na czele z pierwszym męczennikiem, tym właśnie dzieckiem, które zostało w ten sposób zamordowane przez Żydów, Williamem z Norwich z 1144 roku. Prawda? Później jest Harold z Gloucester z 1168 i bardzo właśnie ważny i znany święty Szymon z Trydentu właśnie. Ten kult świętych Szymon z Trydentu, to jest XV wiek, prawda? Druga połowa XV wieku. Kult świętych, to, co trzeba powiedzieć, nigdy nie był kultem kościoła powszechnego, tylko poszczególne kościoły lokalne. Papieże nie poszli aż tak daleko, żeby ustanowić świętym jakiegoś tego męczennika, prawda, świętym kościoła powszechnego i wpisać go do kalendarza liturgicznego rzymskiego. To są wszystko święci lokalni, że tak powiem. Nie mamy, nie modlimy się do świętego Szymona z Trydentu. To jest jedna sprawa. No, w Trydencie się modlą, ale my w sensie kościoła powszechnego jakby. Nie ma tego. Tak. To jest lokalny taki właśnie kult, na który pozwala stolica apostolska.
Jeszcze tak nawet do tych Greków. Bo na początku było, że właśnie ten taki antysemityzm wychodzi się, znaczy jednak z chrześcijaństwa, więc przecież jakby...
Nie, no ja mówiłem o tym, że ludzie mówią o 2000 lat kultury chrześcijańskiej, co nie znaczy, że niechęć do Żydów narodziła się wraz z chrześcijaństwem. Nie, oczywiście, że nie. Ale czy to jest jakimś dysonansem poznawczym dla Pani?
To znaczy nie, tylko się zastanawiam, czy po prostu...
Ja mówię o kulturze, w której my jesteśmy zanurzeni. Dlatego się ograniczam do 2000 lat chrześcijańskiej Europy, a w tej chwili raz jeszcze potwierdzam i powtarzam, że niechęć do Żydów, czy mówiąc już tak, prawda, antysemityzm nie jest produktem chrześcijaństwa, w tym sensie, że się narodził, czy był odnotowywany i istniał wcześniej. No i przykładem tego są ci Grecy właśnie.
Jeszcze, znaczy tak, ja bym nie chciała bardzo wychodzić od tego, bo to jest na pewno temat, ale po prostu teraz w świecie arabskim jest przecież...
No właśnie.
Takim Iran, który zaprzeczał Holokaustowi, prawda?
Tylko świat arabski to troszeczkę tak.
Kwestia, że, czy nie wiem, ktoś na przykład jest jakaś publikacja na ten temat, czy to jest tak, że mechanizmy i te stereotypy u nich są podobne, czy to tak naprawdę chodzi o ziemię?
Pani, ja nie podejmuję się refleksji nad islamem, bo kompletnie się na tym nie znam. Ja znam tylko to, co czytam w prasie, oglądam w telewizji i tak dalej, no natomiast jakieś poważniejsze refleksje na ten temat to, bo boję się podejmować, bo porównywać źródła z tych stereotypów arabskich czy nie, no ja tylko doświadczam tego.
Religia w tej chwili uzasadnia pewną politykę, więc można widzieć związek.
Aha, czyli nie ma takiego naszego...
nie ma takiego stereotypu, że jest to źródło w religii.
Więc pozwólcie Państwo, że skończymy z mordami, to znaczy jakby rytualnymi i chciałbym też taką jakąś wykładnię teologiczną tego oskarżenia przedstawić. Więc ta zbrodnia, rzekomo popełniana na dzieciach chrześcijańskich, ma wynikać z nakazów religii żydowskiej. Tak? To jest pierwszy punkt. To jest niezwykle istotne. To nie jest zbrodnia typu, prawda, kryminalnego. Tam, że oto są bandyci, którzy napadli, zabili i ukradli, albo to nie jest zbrodnia typu, dzisiaj byśmy powiedzieli, no nie wiem, pedofilska, prawda, że prawda, wykorzystali seksualnie i zabili. To jest zbrodnia religijna, to jest bardzo ważne, więc tu zatoczyliśmy takie koło. Wyszliśmy od religii i teraz wracamy do religii. Ta religia, nie możemy się od tej religii uwolnić. I powtarzam jeszcze raz, mówimy tylko o chrześcijaństwie tutaj po prostu, no bo jakby no musimy się na... To jest dla nas najważniejsze. Więc to jest zbrodnia religijna. I teraz można powiedzieć, że to są trzy podstawowe rodzaje zarzutów. Mord rytualny ma być takim powtórzeniem pasji Chrystusa. I według oskarżenia Żydzi mają dokonywać takiego małpowania pas. Kategoria małpowania jest teologiczną kategorią, którą wprowadził do takiego języka teologii Tertulian, który w ten sposób definiował szatana. Mówił, że szatan jest małpą Pana Boga. Że szatan małpuje Pana Boga, prawda? Czyli jakby przewraca, prawda? Szatańskie działanie to jest takie działanie inwersyjne, takie odwracanie, prawda? Takie przenicowywanie dobra na zło, prawda? No i tutaj to powtórzenie pasji jest tym straszliwym, przez Żydów podczas mordu rytualnego, jest tym straszliwym odwróceniem, prawda? Przenicowaniem tego tej świętej tajemnicy, tego świętego misterium krzyża. Drugie oskarżenie, to znaczy drugie jamaczenie tego procederu mordu rytualnego, to jest to, że żydowscy mordercy chcą pozyskać krew chrześcijańską dla celów albo medycznych, albo i lub medycznych i rytualnych. Medycznych, no bo już mówiliśmy o tym szczególnym związku Żydów z krwią, prawda? Oni sami są dotknięci różnymi chorobami krwi. Oni te choroby krwi leczą krwią, krwią chrześcijańską. No a dla celów rytualnych, bo właśnie wypiekają matce. I trzecie oskarżenie to takie, że często z tym mordem były połączone praktyki kanibalistyczne, że spożywano niektóre części ciała. I teraz już Państwu nie będę tu zawracał więcej na ten temat głowę. Dokumentacja historii mordów rytualnych jest olbrzymia i wiecie skąd przede wszystkim płynie, jaka jest baza źródłowa? Archiwa Watykańskie. W archiwach watykańskich jest zgromadzona ogromna dokumentacja procesowa. Były procesy o mordy rytualne. Zeznania świadków. Stąd wiemy, jak to wszystko przebiegało. Stąd wiemy, o co oskarżano, prawda? Ja tylko muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, którą wszyscy zajmujący się tą sprawą podkreślają, że najbardziej fanatyczni, najbardziej zacietrzewieni w tych oskarżeniach byli świeccy. Natomiast bardzo często i oni jakby szantażowali moralnie, że tak powiem, duchownych. I od siły takiej moralnej właśnie siły, od czystości sumienia duchownych zależało, na ile oni temu szantażowi moralnemu ulegną. I wiele akt procesowych mówi o takiej dramatycznej walce między albo takim niższym klerem, tak jak w naszym Sandomierzu, tym księdzem Żuchowskim, fanatykiem, który walczył z tymi właśnie sandomierskimi Żydami, a biskupami, wyższą hierarchią, która była bardzo zazwyczaj niechętna, ale też zazwyczaj ulegała tym szantażom. I chcę powiedzieć, że w XIII wieku cesarz niemiecki Fryderyk II zwrócił się o ekspertyzę w sprawie tych oskarżeń o mordy rytualne do komisji złożonej z uczonych chrześcijan oraz wybitnych Żydów nawróconych na chrześcijaństwo i zadał im pytanie, czy Żydzi potrzebują krwi chrześcijańskiej na matce? Innymi słowy, czy jest realna potrzeba, konieczność, czy to się realnie uzasadnić, taki właśnie mord, prawda? I otrzymał taką ekspertyzę. Odpowiedź była negatywna. Obalała w ogóle te fantazmaty o mordzie. I zacytuję tak. Ani Stary, ani Nowy Testament nie mówi, jakoby Żydzi łaknęli krwi ludzkiej. Wręcz przeciwnie, stwierdzono wyraźnie w Biblii, w prawach Mojżesza i w żydowskich przepisach, zwanych po hebrajsku Talmud, że nie powinni karać się krwią. Ci, którym zabroniono choćby skosztować krwi zwierzęcej, na pewno nie mogą łaknąć krwi ludzkiej. Po pierwsze, ponieważ sama rzecz wzbudza grozę, zwróćcie Państwo uwagę na to pierwsze tłumaczenie. Ponieważ sama rzecz wzbudza grozę, że morderstwo, wytaczanie krwi z dziecka to jest po prostu jakiś horrendum, prawda? I to jest jakby uniwersalny stosunek do tego. No nie trzeba być chrześcijaninem, żeby to rozumieć i u chrześcijan, i u Żydów. Sama taka rzecz wzbudza grozę. Po drugie, ponieważ natura tego zabrania. Trzy, ponieważ więzy człowieczeństwa również łączą Żydów z chrześcijanami. To jest dla nas niezwykle niesamowita konstatacja, prawda? Ponieważ więzy człowieczeństwa również łączą Żydów z chrześcijanami oraz po czwarte, ponieważ nie narażaliby umyślnie swojego życia i majątku. I na przykład papież Innocenty IV wziął w obronę Żydów i stwierdził, że są fałszywe oskarżenia o to, że podczas tejże uroczystości, czyli Paschy, przyjmują komunię z serca zabitego dziecka. Wierzy się, iż tak nakazuje ich prawo, chociaż jest to wyraźnie sprzeczne z ich prawem. Gdziekolwiek znajdzie się martwe ciało, ich prześladowcy złośliwie imię podrzucają. Więc sytuacja była taka, że rzeczywiście dochodziło do straszliwych rzeczy, kiedy tam znajdowano zwłoki jakiegoś dziecka i wtedy Żydzi uciekali z miasta, prawda? No bo po prostu natychmiast szła taka procedura ścigania. I o sile tego stereotypu, tego postrzegania Żydów jako właśnie winnych mordów rytualnych, świadczy o Kielce, pogrom w Kielcach, gdzie przecież to było źródłem, to było tym zapalnikiem całego mordu. No, ten chłopiec miał być właśnie porwany przez Żydów i zabity. Ale to było w 1946 roku, a nie w 1200 którymś, więc wyobrażajcie sobie Państwo tą potworną, taką te setki lat, kiedy to wszystko trwa. I teraz na koniec, już tak na zasadzie pewnego tylko rzutu oka, zwróćcie Państwo uwagę na trwałość tych wszystkich źródłowych stereotypów, które ja pokazałem. A, to jest jeszcze jeden z tych obrazów, prawda, w katedrze sandomierskiej. To jest następnie będzie obraz świętego z kościoła świętego Pawła w Sandomierzu. Tam są trzy obrazy, między innymi jest taki obraz, jak szczątki tego dziecka są rzucane psom na pożarcie, prawda? A teraz rzut oka na propagandę nazistowską. Znaczy, proszę Państwa, jak trwałe są te stereotypy? To są ci, którzy zabili Chrystusa. Stürmer 29 roku. A to są ci, którym wyssano krew. Żydzi jako właśnie pająki, insekty. No i mam bardzo charakterystyczny obraz, prawda? Tutaj jakieś partie walczą o władzę, a tu Żydzi przed ukrzyżowaną Germanią, prawda? Cieszą się, a raczej szczerzą zęby, bo tak to dokładnie jest napisane. Tutaj też mamy tego Żyda z workiem pieniędzy, który deprawuje, bo jest jeszcze deprawator, szerzący pornografię, prawda? I tak dalej. Deprawuje młode niewinne niewiasty niemieckie. Ona należy do kościoła, a ona do szatana. Obie są stracone. Szatan. Pojawia się jakieś echo takiego szatańskiego właśnie. Żydzi naszym nieszczęściem. Krzyż opleciony w wewnątrz. Jesteśmy w centrum w ogóle symboliki starotestamentowej, prawda? I nowotestamentowej, czyli biblijnej najogólniej mówiąc. A to taka książeczka dla dzieci z bajkami. No to jest jakaś wierzchołek góry lodowej, przecież to jest mnóstwo tego typu. A to jest plakat. To jest plakat filmu Der Ewige Jude. Widę Judy, czyli wieczny Żyd, właśnie tu znowuż echo tego właśnie tułacza. Film został zrobiony w 1940 roku, to jest jeden z najbardziej klasycznych filmów antysemickich, prawda? Macie tutaj wszystko, pieniądze i bolszewizm. Znaczy, z jednej strony Żyd jest bankierem, kapitalistą, bogaczem, a z drugiej strony jest komunistą i bolszewikiem ten sam, prawda? Także to jest ciekawe zawsze. Jeszcze. No i szatan. 43 rok, luty. Stalingrad. Koniec. To jest początek końca. Setki tysięcy żołnierzy niemieckich dostało się do niewoli. To jest po prostu koniec wojny już tak naprawdę. Już będzie tylko gorzej. Ale Żyd jest na pierwszym miejscu jako szatan, prawda? No. I znowu Die Juden sind unser Anliegen. Proszę Państwa, ruszamy. Słucham.